Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do szczerej wiary w Jezusa zachęcił papież wiernych na Anioł Pański. Polakom przypomniał sens słów apelu Jasnogórskiego.
Kościół alarmuje w sprawie prześladowania chrześcijan w Pakistanie.
W Częstochowie ponowiono jasnogórskie śluby narodu.
26 sierpnia witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Opisany w Ewangelii świętego Jana kryzys wiary uczniów Chrystusa po jego mowie eucharystycznej był przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Odnośny fragment znajdujemy w liturgicznych czytaniach 21 niedzieli zwykłej. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Jezusowe stwierdzenie, iż On sam jest chlebem z nieba, pozostało niezrozumiałe dla uczniów, którzy myśleli o tym w sposób materialny. Stąd rezygnacja wielu z nich i pytanie Jezusa skierowane do apostołów, czy i wy chcecie odejść, a następnie znamienna odpowiedź Piotra: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga.
Na temat tego fragmentu mamy piękny komentarz świętego Augustyna, który w swoim kazaniu o Ewangelii świętego Jana powiada: Widzicie, jak Piotr zrozumiał dzięki Bożej łasce i natchnieniu Ducha Świętego? Dlaczego zrozumiał? Ponieważ uwierzył. Ty masz słowa życia wiecznego. Ty dajesz nam życie wieczne, oferując nam swoje zmartwychwstałe ciało i krew, siebie samego. A myśmy uwierzyli i poznali. Nie mówi poznali i uwierzyli, ale uwierzyli, a potem poznali. Uwierzyliśmy, aby poznać. Jeśli bowiem chcielibyśmy poznać, zanim uwierzyliśmy, nie zdołalibyśmy ani poznać, ani uwierzyć. W co uwierzyliśmy i co poznaliśmy? Że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. To znaczy, że Ty sam jesteś życiem wiecznym, a w ciele i krwi dajesz nam to, czym sam jesteś.
W tym kontekście Benedykt XVI nawiązał do wspomnianej przez świętego Jana postaci Judasza. Ewangelista czyni do niej aluzję, gdy pisze, że Jezus wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać.
Również Judasz mógł się wycofać, jak uczynili inni jego uczniowie. Więcej nawet. Może powinien był sobie pójść, gdyby był uczciwy. Tymczasem pozostał z Jezusem. Pozostał nie ze względu na wiarę, nie ze względu na miłość, ale ze względu na potajemne pragnienie zemsty na mistrzu. Dlaczego? Ponieważ Judasz poczuł się zdradzony przez Jezusa i dlatego zdecydował, że teraz on ze swej strony go zdradzi. Judasz należał do stronnictwa Zelotów i pragnął Mesjasza zwycięzcy, który pokierowałby powstaniem przeciwko Rzymianom. Jezus zawiódł te oczekiwania. Problem w tym, że Judasz sobie nie poszedł, a tym większą jego winą była dwulicowość, która jest znakiem diabła. Dlatego Jezus powiedział do 12: jeden z was jest diabłem. Prośmy Maryję Pannę, by pomogła nam wierzyć w Jezusa jak święty Piotr i być zawsze szczerymi wobec Niego i wobec wszystkich.
W słowie po polsku Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Pozdrawiam Polaków. Tym pozdrowieniem obejmuję również biskupów polskich i pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze. Mario, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, powtarzając to wyznanie miłości do Matki Boga. Mamy świadomość, że oznacza ono również zobowiązanie do wierności i posłuszeństwa wobec Jezina. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Niech Maria otacza was waszą swoją opieką. Serdecznie wam błogosławiam.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Syrii musi przeważyć siła prawa, a nie prawo silniejszego. W ten sposób przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego odniósł się do zmian zachodzących w społeczeństwach Bliskiego Wschodu. Kardynał Jean-Louis Thoron podkreślił, że arabską wiosnę zainicjowała młodzież upominająca się o prawo do pracy oraz takie wartości jak godność i wolność.
Są to podstawowe prawa człowieka, należy je więc popierać, wskazał watykański purpurat. Przypomniał zarazem, że wobec dokonującej się eskalacji przemocy wspólnota międzynarodowa dysponuje całym arsenałem narzędzi wynikających z prawa międzynarodowego. Nie trzeba się więc uciekać do siły i przemocy, wystarczy wprowadzić w życie prawo, stwierdził kardynał Thoron, wskazując między innymi Kartę Narodów Zjednoczonych. Dodał, że tylko przestrzeganie prawa przez rządzących może zapewnić chrześcijanom w Syrii spokojną przyszłość. W przeciwnym wypadku może powtórzyć się scenariusz z Iraku.
Chrześcijańskie dzieci w Pakistanie traktowane są przez muzułmańskie społeczeństwo jako towar i pozbawione są wszelkich praw. Gwałt staje się metodą przymuszania nieletnich dziewcząt do poślubienia muzułmanina i przejścia na islam. Ubogie dzieci zabija się, by zdobyć narządy do przeszczepów. Oprawcy pozostają bezkarni.
W tym dramatycznym tonie sytuację w Pakistanie opisuje dyrektor katolickiego Centrum Pokoju w Islamabadzie. Ksiądz James Channon wraz z komisją tamtejszego episkopatu do spraw dialogu apeluje do wspólnoty międzynarodowej o większe zainteresowanie losem prześladowanych chrześcijan, a także o ustanowienie specjalnego obserwatora ONZ, który zająłby się zbadaniem sytuacji mniejszości i stanem wolności religijnej w Pakistanie.
Codzienność tymczasem wydaje się coraz trudniejsza. Agencje informują o 12-letniej dziewczynce brutalnie zgwałconej przez 5 muzułmanów, a następnie uduszonej. Kilka dni wcześniej odnaleziono ciało 14-letniego katolika, które najpierw pozbawiono narządów wewnętrznych, a następnie porzucono. Sytuacje te wychodzą na jaw dopiero po jakimś czasie, ponieważ większość pakistańskich chrześcijan to ludzie ubodzy. Policja często nawet nie chce przyjąć zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa czy zaginięciu dzieci.
Wczoraj pakistańscy chrześcijanie manifestowali w obronie 11-letniej Rimshi Masih. Upośledzona umysłowo dziewczynka przetrzymywana jest w więzieniu z oskarżenia o zbezczeszczenie Koranu. We wtorek ma odbyć się rozprawa. Obrońcy domagają się powołania komisji lekarskiej, która potwierdzi jej wiek i chorobę. Islamscy oskarżyciele twierdzą bowiem, że jest zdrowa i starsza, a co za tym idzie, może odpowiadać za swe czyny.
Za dziewczynką ujął się przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Kardynał Jean-Louis Thoron przypomina, że Rimshi Masih nie umie ani czytać, ani pisać. Jest też upośledzona umysłowo, nie można jej więc oskarżać o świadome i celowe zniszczenie Koranu. Powinna tym samym wyjść na wolność.
Ponad 2 miliony Brazylijczyków uczestniczy co roku w wielkiej procesji maryjnej w Belém w stanie Pará. Miejscowy kościół wykorzystuje tę tradycyjną pobożność ludową do celów ewangelizacyjnych. Już teraz, na 2 miesiące przed procesją, ekipa świeckich ewangelizatorów rozpoczęła nawiedzenie tamtejszych rodzin z kopiami cudownej figurki.
Podczas uroczystej Eucharystii biskup Teodoro Mendes pobłogosławił figurki Matki Bożej z Nazaretu, które będą pielgrzymowały po rodzinach całej archidiecezji. Nawiedzenie będzie miało charakter ewangelizacyjny. Pielgrzymujące figurki Maryi nawiedzą do drugiej niedzieli października około 110 tysięcy mieszkań. Według szacunkowych przewidywań kontakt z pielgrzymującą figurką Maryi oraz ewangelizatorami będzie miało ponad 1 700 000 osób. Lekarz Carlos Sergio Fernandez, odpowiedzialny za tegoroczną ewangelizację związaną z uroczystościami maryjnymi, zauważył, że po zakończeniu mszy świętej przedstawiciele parafii z archidiecezji Beleń opuszczali bazylikę sanktuarium z zapałem misjonarza, co jest bardzo ważne w spełnianiu misji ewangelizacyjnej, do której każdy został wezwany. Jest to zarazem zachęta do wzrostu w wierze, w prawdziwym przeżywaniu święta ku czci Pani z Nazaretu. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wiesław Malczewski, Chrystusowiec.
Na Tajwanie zmarł kolejny nestor chińskiego kościoła. Biskup Paul Cheng-Sik Kwang miał 98 lat i był najstarszym biskupem na wyspie. Emerytowany ordynariusz Tainan należał do założycieli tygodnika Życie Chrześcijańskie i nazywany był Wielkim Pasterzem.
Kongregacja do spraw ewangelizacji narodów przesłała na ręce aktualnego ordynariusza diecezji telegram kondolencyjny, w którym przypomina oddanie i hojność zmarłego, a także jego ogromne zaangażowanie duszpasterskie jako kapłana i biskupa. Diecezja, w której pracował, należy do najuboższych na Tajwanie, stąd też wszystkie otrzymywane ofiary przekazywał na pomoc biednym.
Jednym z priorytetów duszpasterskich biskupa Chenga była troska o powołania i ewangelizację. Dzięki jego staraniom w diecezji Tainan udało się otworzyć seminarium duchowne. Był autorem wielu dzieł z zakresu duchowości, w których wskazywał cztery kroki niezbędne do życia pełnią wiary: modlitwę, świadectwo, doktrynę i ofiarę. Biskup Paul Cheng Shih-kwang kierował diecezją Tainan przez 24 lata. Jego pogrzeb odbędzie się 2 września.
Granica znów połączyła sąsiadów, Słowaków, Czechów i Polaków, którzy wzięli udział w 4. już pielgrzymce narodów. Po polskiej stronie miejsce, w którym zbiegają się granice 3 państw, leży w Istebnej. W czasie mszy wieńczącej pielgrzymowanie wskazano, że świadectwo wiary i dobrego sąsiedztwa jest kolejnym małym kamyczkiem dodanym do wielkiej mozaiki, którą tworzy chrześcijańska tradycja narodów europejskich.
Na uroczystą mszę świętą przybyli wierni w zorganizowanych pielgrzymkach z każdej z przygranicznych parafii, przedstawiciele miejscowych i wojewódzkich samorządów i liczni turyści. Biskup Lobkowicz z Ostrawy mówił o wyjątkowości spotkania i dziękował za wspólną modlitwę, chociaż każdy modlił się w swoim języku. Spotkanie jest okazją do umocnienia wzajemnych relacji pomiędzy osobami, wspólnotami, diecezjami i narodami. To nie mogą być tylko kamienie łączące 3 granice, podkreśla koordynatorka słowacko-polskich projektów siostra Teresa Biłyk z Bielska-Białej. Chcemy wzajemnie pomagać w szukaniu swojego miejsca na ziemi. Trójmiedza, jak to określa siostra Teresa, to nie jakieś abstrakcyjne państwa Słowacja, Polska, Czechy. To jesteśmy my jako 3 narody żyjące tak blisko siebie, a to zobowiązuje do dzielenia się i ze sobą, i z innymi. Wiarą, chlebem, kulturą, folklorem, doświadczeniami i tym wszystkim, czego inni potrzebują, a mają mniej od nas. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Łewski.
Pod hasłem Wypełniamy jasnogórskie śluby narodu polskiego i na modlitwie o rychłą beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego upływają tegoroczne uroczystości ku czci Matki Bożej na Jasnej Górze. Główna suma odpustowa z udziałem Episkopatu Polski zgromadziła ponad 80 tysięcy pielgrzymów. Poświęcona została nowa tablica z tekstem ślubów, których autorem jest prymas tysiąclecia.
Wotywną tablicę umieszczoną przed wejściem do kaplicy ofiarował Instytut Prymasa Wyszyńskiego w 70. rocznicę swego powstania. Przeor Jasnej Góry ojciec Roman Majewski nazwał tekst ślubów polskim rachunkiem sumienia.
Ta tablica jest podpowiedzią, co czynić nam trzeba, gdy w nas samych i wokół nas coraz więcej bałaganu i niepokoju. Śluby narodu są przełożeniem Ewangelii na język i czasy współczesne.
W kazaniu arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przypomniał słowa kardynała Wyszyńskiego, który podkreślał, że w ślubach nie chodzi o jeszcze jeden piękny tekst, ale o życie Boże w narodzie.
Stoimy więc na progu wielkiej pracy. Zaczynamy tę pracę od dziś. Zaczynamy ją w sobie. Odczytujmy więc dobrze. I kończmy w sobie.
Podczas mszy świętej śluby narodu zostały nie tylko ponowione, ale ich tekst został ubogacony przez nowe prośby i wezwania.
Zamierzamy Ci także wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji. Wyproś nam, aby stało się ono ważnym wkładem w dzieło zbliżania tych kościołów i pojednania narodów.
Prymas Kowalczyk prosił także, aby papież Benedykt XVI mógł przyjechać do naszej ojczyzny zgodnie z zaproszeniem skierowanym przez episkopat i władze państwowe. Na dzisiejszy odpust do sanktuarium przyszło ponad 35 tysięcy pieszych pielgrzymów. To aż o 4 tysiące więcej niż przed rokiem. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.